A w popołudniu wnet postscriptum do wiadomości, które przygotował dr Rafał Brzeski, obserwatorium nasze popołudniowe. Dwie wiadomości wybraliśmy. Pierwsza dotyczy spotkania Rady Arktycznej w Finlandii. Dlaczego pan postanowił opowiedzieć o tym słuchaczom Radia Wnet?
Dlatego, że to jest niesłychanie niepokojąca informacja, ponieważ jest to jak gdyby mechanizm. Tutaj Pompeo ostrzegł przed pewnym mechanizmem, który wprowadzają Chiny. To znaczy najpierw mamy trasę jedwabnego szlaku, później mamy chińskie inwestycje na terenie tej trasy, czyli zaangażowanie finansowe, przy czym Chińczycy są tutaj jak gdyby w różnych regionach, przecież ten jedwabny szlak biegnie bardzo często przez regiony niesłychanie pełne wszelkiego rodzaju kłótni, od plemiennych, po rodzinne, po międzynarodowe. I tam Chińczycy wprowadzają taką jak gdyby reżim. Mniej więcej 50 kilometrów w prawo i w lewo od jedwabnego szlaku nie ma być mowy o jakichkolwiek kłótniach, awanturach, wojnach, terroryzmie i tym podobnych. A tam ma być cisza, spokój i robimy interesy. I są gotowi inwestować, są gotowi, przecież wiadomo, że wzdłuż takiego jedwabnego szlaku i są stacje, czy tam jakieś przeładunkowe, czy jakieś inne rzeczy. I tam wszędzie będzie lepsze warunki życia i lepsze warunki gospodarcze. Będzie można robić interesy, będzie to jak gdyby szlak robienia interesów. No tak, no ale teraz jak wymusić ten, jak gdyby ten reżim absolutnego pokoju, to jak mitygować? No mitygować należy w ten sposób, że będą tam w razie czego interweniować Chińczycy zbrojnie. I to samo robi się, to samo może być, to nie jeszcze się nie robi, ale może być wzdłuż tego polarnego jedwabnego szlaku, który powstaje wskutek, czyli plany jego powstają wskutek ocieplenia się klimatu. I wtedy te lody wzdłuż Syberii w Arktyce stają się bardziej łatwiejsze do przebycia. Bardziej łatwe do przebycia i wtedy będzie tam szlak żeglugowy. Jeżeli będzie szlak żeglugowy, jeżeli tam będą jakieś inwestycje chińskie, no to jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie tam skierowane okręty, marynarka wojenna chińska, czyli jaka? Okręty podwodne, chociaż Chiny tam nie mają żadnego na razie żadnego jak gdyby zaangażowania w Arktyce. Zresztą to jest też i jak gdyby ostrzeżenie dla nas. Dlatego, że będzie Nord Stream 1 już jest, Nord Stream 2 właśnie dzisiaj się rozpoczyna układanie rur na terenach jeszcze na wodach terytorialnych rosyjskich, ale będzie również Nord Stream 2, w związku z czym już marynarka wojenna Rosji sobie zastrzegła, że będzie dbała o bezpieczeństwo tych dwóch instalacji. No to, co to oznacza? To oznacza paradowanie rosyjskich okrętów wojennych wzdłuż naszego całego wybrzeża. No bo tak to będzie szło. Więc to jest stąd między innymi jest mój wybór dla tego arktycznego szlaku i arktycznych zagrożeń, a jest to ta konferencja dzisiejsza, ostrzeżenie Pompeo, sekretarza stanu, jest wyjęte jak gdyby z raportu, który przygotował Pentagon i złożył w tej chwili, to jest taki doroczny raport, który składa kongresowi, złożył kongresowi na temat zagrożeń chińskich. I w tej chwili według tegoże raportu, czyli według wywiadu wojskowego i wywiadu cywilnego, w ogóle wszystkich służb amerykańskich, najbardziej zagrożonymi rejonami, penetracją chińską i w ogóle możliwym jakimś konfrontacją z Chinami, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, to jest Bliski Wschód, południowo-zachodni Pacyfik. I tam tego się należy spodziewać.
Informacje trzeba skojarzyć też z cłami, które zapowiedział Donald Trump na towary chińskie, $200 miliardów, tyle mają wynosić i z tymi okrętami wojennymi, które płyną w kierunku Iranu.
Tak jest, dlatego że to jest, no właśnie, tam to jest cała splot rzeczy, które można określić, że robi się bardzo nieprzyjemnie na świecie. Czy to już jest zagrożenie? Czy to jest na razie straszenie, żeby nie dopuścić do zagrożenia? To jeszcze mi strasznie trudno powiedzieć, ale nie jest fajnie. No.
Druga informacja już z naszego podwórka, czyli europejskiego. Marine Le Pen, liderka francuskiej partii Zgromadzenie Narodowe, zaproponowała utworzenie bardzo, bardzo dużej grupy prawicowej w Parlamencie Europejskim. Nie ukrywa, że w grupie tej widzi również węgierski Fidesz oraz Prawo i Sprawiedliwość.
No i tutaj jest bardzo ładne określenie Marine Le Pen, a mianowicie, że ona i Salvini postanowili zburzyć bunkier brukselski. Chodzi o zdobycie, opanowanie i likwidację bunkra lewicowego, czyli powiedzmy już wręcz szalejącej lewicy w Brukseli. No ale żeby to zrobić, no to trzeba właśnie stworzyć bardzo, bardzo wielką grupę prawicową. No i teraz w całej, z jednej strony w Europie przed wyborami do Europarlamentu trwają konsultacje na różnych szczeblach i przez różne osoby prowadzone, nie zawsze przez polityków pierwszej linii, między ugrupowaniami, które można uznać inaczej, które mainstream brukselski uważa właśnie za ksenofobiczne, nacjonalistyczne, a wszyscy progresiści uważają za protofaszystów, bo protofaszysta to jest ktoś taki, kto może zostać faszystą, jeszcze nie jest, ale no, może się tak zdarzyć, że w sprzyjających okolicznościach okaże się, że on będzie faszystą. No i tutaj mamy w tej chwili konfrontację w całej Europie i to zobaczymy, jak potoczy się, jak ludzie się wypowiedzą, po której stronie wypowiedzą się w ostatnim tygodniu maja.
A doktor Rafał Brzeski wróci do studia Radia Wnet w przyszły za tydzień, w poniedziałek o godzinie 16. Może bym panu doktorowi przekazał wiersz, który na maturze uczniowie musieli zinterpretować i może poprosił jakąś interpretację na przyszły tydzień. Czy pan doktor da radę nadać temu utworowi interpretację i wskazać geopolityczne znaczenie tego wiersza, ale wiersz jak wiersz.
No, nie wiem, ja tak jak powiedziałem, ja Bogu dziękuję, że ja jednak maturę pisałem z polskiego przeszło pół wieku temu i było to trochę łatwiejsze.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty. Wyglądam przez okno, wygląda na to, że to nie śnieg pada. Nie. Świeci słońce. Chyba jest coraz cieplej i mamy nadzieję, że wiosna już za chwilę w pełni wróci razem z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza. Na zegarze 16:22, a państwo i my posłuchamy zespołu Blues Brothers.
Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet. Dziś w poranku Wnet omawialiśmy artykuł Jędrzeja Bieleckiego na temat Timmermans. Timmermans, tytuł tego artykułu, Timmermans, artykuł z Rzeczpospolitej. Timmermans pokonał Junckera. Jak, w jaki sposób i w jakich okolicznościach, o tym opowie w popołudniu Wnet sam autor Jędrzej Bielecki, bo mamy połączenie z Prostą. Prosta to jest ulica, przy której jest redakcja Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
No to opowiedzmy, w jaki sposób Timmermans pokonał Junckera i w jakiej sprawie?
No chodzi o procedury z artykułu 7, procedurę o praworządność, którą tę procedurę odziedziczył premier Morawiecki, kiedy stanął na czele rządu w grudniu. No i wtedy powstała koncepcja rozwiązania politycznego tego sporu, takiego, w którym zarówno Komisja Europejska uratuje twarz, pokaże, że jest w stanie wymóc przestrzeganie podstawowych wartości Unii Europejskiej, ale także polski rząd wyjdzie z tego sporu z podniesioną głową, pokaże, że jest z kolei w stanie reformować polski system sądownictwa. No i bardzo szybko między oboma panami, między premierem Morawieckim a przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem doszło do spotkania, dokładnie 10 stycznia. To było spotkanie prawie w cztery oczy, bo uczestniczył w nim także minister do spraw europejskich Konrad Szymański oraz zastępca Junckera, czyli Franz Timmermans. No i na tym spotkaniu uzgodniono z grubsza, biorąc ramy takiego porozumienia, ramy, które pozostają do tej pory no, poufne, obie strony czy źródła, bo z obu stron nie do końca mówią to samo, jak to miało wyglądać. Z jednej strony słyszymy, że to miały być ograniczone koncesje, z drugiej strony dalej idące. No ale wszyscy zgadzają się to do jednego, że koncepcja była następująca. Otóż Komisja Europejska nie będzie domagała się zmian, odwrócenia części, czy mniejszej, czy większej od razu tych reform, tylko że będzie to się działo stopniowo i w momencie, kiedy Polska wykona pewne gesty, to Komisja Europejska odpowie zmianą tonu, zrezygnowaniem z występowania z kolejnymi procedurami przeciwko Polsce, z kolejnymi przesłuchaniami przedstawicieli polskiego rządu w Radzie Unii. No i na fali tego spotkania miano doprecyzować to porozumienie. Do Warszawy przyjechał szef gabinetu Junckera, Martin Selmayr, człowiek bardzo bliski kanclerz Merkel, uważany za najbardziej wpływowego urzędnika w Brukseli. Rozmawiał kilka godzin z Adamem Bielanem, rozmawiał też osobiście z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim i wówczas jeszcze bardziej ta koncepcja nabrała kształtów. Uzgodniono, że sam prezes pojedzie do Brukseli, otrzymał zaproszenie od Junckera. No a ostatecznym ukoronowaniem tego dealu miałby być przyjazd już z oficjalną wizytą przewodniczącego Komisji Europejskiej do Warszawy, z taką wizytą dwustronną, bo do tej pory, do tego momentu Juncker nigdy w Polsce się nie zjawił w ramach spotkań dwustronnych, tylko był raz na szczycie NATO w 2016 roku. No i to wszystko dobrze się rozwijało do maja zeszłego roku, do Rady do Spraw Ogólnych, czyli spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, na którym to spotkaniu no niespodziewanie, mimo tych pierwszych gestów, pierwszych ustępstw, pierwszych zmian prawnych dokonanych przez polski rząd w reformie sądownictwa, Franz Timmermans niespodziewanie bardzo ostro zaatakował Polskę, wcale nie zmienił tonu, wystąpił z kolejnymi żądaniami. No i cała koncepcja upadła. Prezes Kaczyński uznał, że w tej sytuacji nie ma co jechać do Brukseli, nie ma co się spotykać z Junckerem. To jest właśnie ten brak odpowiedzi na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej, o którym on mówi w niedawnym wywiadzie, jaki przeprowadziliśmy właśnie z Junckerem. No i stopni chcieliśmy ustalić, co się w międzyczasie stało, dlaczego doszło do takiego załamania tej dynamiki, tego porozumienia mniej więcej w kwietniu, maju zeszłego roku. No i ze źródeł właśnie nie tylko polskich, ale bardzo wiarygodnych źródeł zachodnich, wysoko postawionych, no wynika, że doszło do tego dlatego, że Juncker nie był w stanie przeforsować tej swojej koncepcji w Radzie Unii. To może wydawać się bardzo zaskakujące, prawda, bo nie tylko on był przewodniczącym, jest do tej pory przewodniczącym Komisji Europejskiej, a więc jest szefem niejako Timmermansa, no ale także miał poprzez Martina Selmayra, miał także poparcie Berlina, miał także poparcie Merkel. Tyle, że na korzyść Timmermansa grały dwie rzeczy. No pierwsza z nich to jest to, że to już był proces bardzo upubliczniony, bardzo obecny w mediach i Timmermans bardzo na tym grał. Wiadomo było, że zrobienie czegoś wbrew Timmermansowi, no to byłoby bardzo trudne dla Brukseli. To by pokazało taką otwartą porażkę. I to był jeden z jego atutów. No a drugi był taki, że w ramach kolegium komisarzy wielu z nich, być może większość, no poparła Timmermansa. To była taka dosyć mocna grupa krajów skandynawskich, ale także Holandii, która bardzo ostro do tej pory stawia sprawę praworządności, ale także na przykład Francja, może nie bezpośrednio, ale właśnie wspierając od tyłu te małe kraje, także zajmowała podobne stanowisko. No i Niemcy, to byłoby dosyć zaskakujące, ale Niemcy wcale nie poparły Junckera, ale nie dlatego, że Merkel zmieniła zdanie. Nie, tylko MSZ niemiecki, Heiko Maas, to są socjaldemokraci, to jest SPD, oni mają inną wizję i Merkel ma ograniczony na nich wpływ, więc on tutaj oni także stawali po stronie Timmermansa. No i cała sprawa upadła, tym bardziej, że wtedy także kalendarz polityczny już nie był korzystny dla Polski. To był moment, kiedy coraz bardziej zbliżał się moment otwarcia rozpoczęcia kampanii do wyborów europejskich, do wyborów, które będziemy mieli pod koniec miesiąca, już za 3 tygodnie. No a w tych wyborach Timmermans, polityk, którego partia w samej macierzystej Holandii osiągnęła katastrofalne wyniki, lewicowa partia socjalistyczna, no miał tylko jedną opcję, żeby utrzymać się na fali, żeby grać w tej wielkiej polityce, no właśnie wykorzystywać ten bardzo obecny w mediach spór z Polską. Jego ambicje początkowo były takie, żeby zostać kandydatem na następcę Junckera socjalistów, no a teraz, kiedy już jestem kandydatem, no to w ogóle objąć to stanowisko po nowym rozdaniu w Brukseli w maju. No i to też jest jeden z czynników dosyć istotnych na upadku tej całej koncepcji.
I to też wyjaśnia, dlaczego pan Juncker, szef Komisji Europejskiej, powiedział to, co powiedział w wywiadzie udzielonym Rzeczpospolitej, że nie obawia się zwycięstwa PiSu i że PiS nie zamierza opuścić Unii Europejskiej, co zepsuło kampanię wyborczą prowadzoną przez Koalicję Europejską.
No oczywiście to jest dosyć ciekawy punkt, dlatego że ja przeprowadzałem ten wywiad w Brukseli, to był wywiad, który potem był autoryzowany, Juncker miał dużo czasu, natomiast jest bardzo świadoma jego wypowiedź. Ja oczywiście nie mam na to dowodów, natomiast można by taką tezę postawić, że to jest próba uregulowania rachunków z Timmermansem za to, co się stało no, rok temu, prawda, w maju zeszłego roku, zmiany tej dynamiki. Ja myślę, że tutaj Juncker ma jedną rzecz, on ma zupełnie inną wizję polityczną, także dlatego, że jest w innym wieku, jest na innym etapie kariery politycznej, za kilka miesięcy w listopadzie przestanie pełnić funkcję szefa Komisji Europejskiej i on ma taką wizję dużo bardziej historyczną. On no, nie jest wmieszany bezpośrednio w ten spór, prawda, między lewicą, socjalistami, a HDK-ami. On patrzy przede wszystkim na ogromny sukces poszerzenia Unii. Trzeba sobie uświadomić, że on uczestniczy w Radach Europejskich, w szczytach europejskich od 1982 roku. To jest najdłuższy staż polityk europejski, który na tych szczytach bierze udział i dla niego to wielkie poszerzenie sprzed 15 lat było ogromnym sukcesem i nawet jeżeli są jakieś problemy z krajami Europy Środkowej, przejściowe według niego wcale nie większe niż w krajach starej Unii, to trzeba to widzieć w tym szerokim kontekście i stąd zupełnie inna jego logika wypowiedzi, no także w sprawie polexitu.
Ale w każdym razie widzimy, ile jest polityki w tym przestrzeganiu praworządności w Polsce i że pan Timmermans po prostu buduje swoją karierę polityczną na tym konflikcie z Polską. A gdyby było inaczej, to ta część opowieści pana Timmermansa, ale też i polityków w Polsce byłaby zupełnie popsuta i trzeba było wymyślić inną opowieść na temat tego, co dzieje się w Europie i o co chodzi w tej grze.
Znaczy tutaj jest jeden punkt, o którym się bardzo łatwo zapomina, mianowicie zgodnie z prawem europejskim Komisja Europejska wszczyna w oparciu o artykuł 7 traktatu procedurę o przestrzeganie praworządności, no ale pełni niejako rolę prokuratora, no tego, który wskazuje na problem, ale który nie rozstrzyga, czy rzeczywiście należy skazać dany kraj za łamanie tych reguł praworządności, czy też nie. To jest rola Rady. No i w tej Radzie nigdy Komisja Europejska, nigdy Timmermans nie zdobyli 4/5 wymaganych głosów. Nigdy kraje Unii Polski nie skazały. W związku z tym Polska, no umówienie, że Polska nie przestrzega zasad państwa prawa, no w tym sensie jest mocnym nadużyciem, że to jest cały czas oskarżenie, cały czas podejrzenie, ale nie rozstrzygający wyrok. Stąd zresztą, dlatego zresztą Komisja Europejska w obawie, że to będzie bardzo wyraźne, no nigdy nie doprowadziła do głosowania, nigdy nie wystąpiła o głosowanie w tej sprawie w Radzie Unii. Wybrała natomiast inną ścieżkę obok tego utrzymywania takiego patu, takiego konfliktu w Radzie Unii. Mianowicie zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i będzie prawdopodobnie kontynuowała te procedury, tylko że tutaj Polska wypełnia wszelkie wyroki. Jest tylko jeden problem, mianowicie jeżeli w pewnym momencie Trybunał wyda zbyt daleko idące orzeczenia w sprawie polskiej reformy sądownictwa, no to stawia to również przed poważnym kłopotem, przed poważnym wyzwaniem szereg państw w samej starszej części Unii, no tak jak Niemcy na przykład, czy Hiszpania, gdzie system mianowanie sędziów do Sądu Najwyższego, do Trybunału Konstytucyjnego jest też bardzo upolitycznione. No jeżeli przeciwko Polsce zapadnie wyrok, w przeciwieństwie do artykułu 7, gdzie tam procedura jest polityczna, ale tutaj zapadnie wyrok prawny, będzie to precedens prawny, no to wtedy powstanie pytanie, czy także Niemcy, Hiszpania i niektóre inne kraje też nie będą musiały zreformować swojego własnego systemu.
Na zakończenie proszę zdradzić tajemnicę, co będzie na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jutro.
No, tutaj chcemy pisać teraz o nowym rozdaniu 5 najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. To jest dosyć ciekawy układ, bo państwa Unii są bardzo podzielone, a do obsadzenia jest stanowisko szefa Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ale także Europejskiego Banku Centralnego. To taki zbieg okoliczności, zbieg kalendarza, no i przedstawiciela do spraw zagranicznych. No i wielkie pytanie jest takie, czy Polska, czy Europa Środkowa wyjdzie z jakimś stanowiskiem z tej wielkiej gry, uzyska któryś z tych 5 stanowisk, może nie dla Polaka, ale dla człowieka z naszego regionu. No i wiele wskazuje na to, że tak, że mimo, że frakcja w Parlamencie Europejskim, w której zasiada PiS, Europejscy Reformatorzy i Konserwatyści, no ma ograniczoną ilość głosów, to tutaj trwają negocjacje między krajami Europy Środkowej, krajami, których przywódcy należą do różnych frakcji, i wygląda na to, że to będzie dosyć skuteczna taktyka.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w Popołudniu Wnet. To jest dla redaktora pracującego w Gazecie Codziennej moment bardzo newralgiczny w dniu. Jędrzej Bielecki był gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:39. Posłuchamy piosenki o życiu, jakie ono jest.
Reklamie.
Jest godzina 16:43, słuchają państwo Popołudnia Wnet w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2, a gościem Popołudnia Wnet jest pani Dominika Chorosińska, Dominika Figurska, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak pani ocenia przebieg kampanii wyborczej? Jaka ta kampania wyborcza dla pani jest?
No jest dla mnie dużym zaskoczeniem, dlatego że tego się nie spodziewałam, co się wydarzyło w ostatnich dniach, ponieważ po oficjalnym ogłoszeniu swojej kandydatury, przystąpienia do kampanii, no przyznam, dostałam bardzo dużo głosów wsparcia, ale także dotknął mnie tak zwany hejt. Więc to jest dla mnie dużym zaskoczeniem, tym bardziej, że hejt dotyczy jakby mojego życia prywatnego, ale tak naprawdę uważam, że zostałam wytypowana do tego hejtu za swoją działalność publiczną. Więc no, to jest dla mnie duże zaskoczenie i wielka szkoła. Charakteru także.
Ten hejt dotyczył pani prywatnego życia. Polityka nie dla takich osób jak ty, a Polska to kraj świecki. Nie narzucaj nikomu swoich wartości.
Tak.
Choć jakie masz wartości? Znak zapytania. Hipokrytką jesteś, nieziemską. To fakt.
Tak. No właśnie, te słowo hipokryzja, a także umoralianie bardzo często, to są takie chyba dwa najczęściej pojawiające się słowa w tym hejcie. I ja jestem bardzo zadziwiona, dlatego że nie uważam się za hipokrytkę, bo hipokryta to rozumiem jest to człowiek, który mówi co innego, a robi co innego, więc ja do takich osób nie należę. To wszystko dotyczy mojego kryzysu w małżeństwie 10 lat temu, który też był sprawą publiczną, bo oboje z mężem jesteśmy aktorami, więc wszystkie tabloidy pisały o naszych sprawach. My dawno z tego kryzysu wyszliśmy, wzmocnieni i naprawdę jesteśmy można powiedzieć, szczęśliwą, kochającą się rodziną, która opiera się zarówno na wierze, jak i na miłości. Mamy 5 dzieci i naprawdę jest wszystko dobrze. I takie też wartości głoszę, po prostu wartość rodziny. Tym bardziej to ten kryzys, jaki nas dotknął, to jeszcze bardziej utwierdził mnie w przekonaniu, jak ważna jest rodzina, jak ważna jest walka o nią. Bo wiemy, że małżeństwa się rozpadają, po prostu w Warszawie to nagminnie, prawda? Są rozwody, czasem nawet nie zawierane są związki małżeńskie. Więc dla mnie ta rodzina to jest sprawa priorytetowa. I właściwie głównie z tego powodu zdecydowałam się na kandydowanie do Parlamentu Europejskiego, gdyż zobaczyłam, że tam jest mnóstwo komisji, 23 komisje stałe. Jest komisja FEM złożona ze skrajnych feministek. Komisji jest bardzo dużo. Jest komisja rybołówstwa, no i wiele innych, a nie ma komisji do spraw rodziny. I podobnie w Parlamencie Europejskim są tak zwane intergrupy. To są takie nieformalne stowarzyszenia europosłów ponad frakcjami, ponad narodami. I proszę sobie wyobrazić, że najliczniejszą intergrupą jest grupa, która broni interesów środowisk LGBT, a nie ma grupy broniącej rodziny. I ja tylko po to tam idę, przede wszystkim, może nie tylko po to, ale to jest mój nadrzędny cel, żeby założyć komisję rodziny, żeby powołać intergrupę, która będzie patrzyła na wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej pod kątem dobra rodziny. I chyba stąd jest ten hejt na mnie. To znaczy też wiem, komu się naraziłam, bo kilka lat temu sprzeciwiłam się, pracując w Teatrze Polskim we Wrocławiu, takiej sytuacji, że dyrektor zatrudniał w teatrze aktorów porno. I to była wielka burza, również ogólnopolska. I już wtedy doznałam tego hejtu, można powiedzieć. A także teraz współorganizując protest rodziców po podpisaniu przez prezydenta Trzaskowskiego karty LGBT+. Ale ja na wojnę nie chcę iść, ja chcę przede wszystkim bronić dobra i godności rodziny, kobiety, która ma ochotę na przykład zostać w domu, a także rozwijać się, więc kobiety w każdym wymiarze, prawda? Kobiety, która ma poglądy tradycyjne, ale jednocześnie idzie do przodu, chce zdobywać świat. A teraz mamy taką dyrektywę z Unii Europejskiej. W 2020 roku kobieta będzie musiała pozbyć się części swojego urlopu macierzyńskiego, bo właśnie między innymi panie chyba z partii FEM powiedziały, że kobiety muszą się szybciej aktywizować, więc Polki będą musiały oddać część swojego urlopu mężowi, a jeżeli on z jakichś powodów nie będzie chciał przyjąć tego urlopu, to ten urlop przepada, bo jest tak zwany urlopem niezbywalnym. No więc to jest tak inaczej pojęta wolność, bo w tej chwili w Polsce jest tak, że kobieta, jeżeli chce zrezygnować z części swojego urlopu, no to po prostu idzie do pracy, ale jeżeli chce, ale nie musi tego. No i takich dyrektyw myślę, że będzie znacznie więcej. Jeżeli nikt
chyba
się temu nie przeciwstawi,
że powstanie komisja rodziny. Pani chce zdobywać świat, pani startuje do Parlamentu Europejskiego i pani nie boi się zostawić męża z dziećmi w domu, kiedy będzie pani na sesjach Parlamentu Europejskiego?
Nie, od razu powiem, że się przeprowadzamy całą rodziną. Ja chcę wracać po pracy do domu, do swoich dzieci i do męża. Więc jeżeli się to uda, to pojedziemy tam wszyscy.
Jeżeli doda pani do tego, że jeszcze chce pani ugotować obiad, to już...
Ale czemu nie? Jak będę miała czas, to na pewno. No już nauczyłam się.
To nie czas, a zdolności są potrzebne.
Organizacyjne.
Też.
Przede wszystkim.
Też, ale trzeba wiedzieć, co z czym pomieszać.
No różnie wychodzi, ale myślę, że sobie poradzę.
Dobrze, czyli nie zniechęciła się pani, trudno, jest, jak ktoś zostaje politykiem, musi się liczyć z tym, że, a nie tylko, bo dziennikarzem czy osobą publiczną, że w internecie jest dużo hejtu i nie należy go czytać, nie należy się przejmować, tylko iść dalej i świat zdobywać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dominika, dziękuję również.
Dominika,
dziękuję, do widzenia.
Do widzenia.
Korosińska.
Figurska, Dominika, była gościem Popołudnia Wnet. Na zegarze godzina 16:51.
Popołudnie Wnet.
I obiecane postscriptum do Poranka Wnet, studio Dublin na antenie i Tomasz Wybranowski.
Witam serdecznie, Krzysztof Iros. Jeszcze, chociaż jeżeli pozwolisz, to może dwa takie postscriptum, bo Dominika Figurska, Chorosińska, była przed chwilą. Miałem o tym nie mówić, ale jednak powiem. Na wstępie małe walnięcie w pierś dziennikarza, bo rzeczywiście w rozmowie z panem Markiem Jakubakiem użyłem zamiast konfederacja, podobno zdaniem hejterów słowo konfederacja nie przechodzi mi przez gardło, przechodzi znakomicie. Użyłem słowa koalicja, bo tak naprawdę widzę w konfederacji różne podmioty, które chcą osiągnąć pewną rzecz, a mianowicie mandaty w parlamencie europejskim. No i druga rzecz, kwestie marszu suwerenności i tego typu rzeczy. Ja z reguły tak naprawdę jestem ponad tym wszystkim. To, co powiedziałem, to, co napisałem, to napisałem i ludziom to oceniać. Natomiast Krzysztof, przy okazji tej rozmowy twojej z Dominiką Figurską-Chorosińską chcę powiedzieć jedną rzecz, bo generalnie dziennikarze wszyscy od lewa do prawa mówią, że należy hołubić tych wszystkich, którzy są po drugiej stronie. Ja powiem coś zupełnie innego. Uważam, że należy też edukować i wychowywać i wskazywać na pewne złe rzeczy, bo dzisiaj zupełnie przypadkiem popatrzyłem na pewne wpisy na naszym YouTubie, właśnie pod rzeczoną moją rozmową z posłem Markiem Jakubiakiem. No dowiedziałem się tylu rzeczy o sobie, co mnie bardzo rozbawiło, bo wielu rzeczy naprawdę nie wiedziałem, a daj Bóg żyje 40 kilka lat na tym świecie, jest fantastycznie. Natomiast mnie przeraża jedna rzecz, bo to, że my mówimy w Porankach Wnet, w programach Radia Wnet, jedną rzecz, Polacy, słuchacze, słuchaczki, szanujmy siebie nawzajem, uśmiechajmy się do siebie nawzajem, dzielmy się, ale w sposób mądry. Natomiast powiem szczerze, szczególnie dwóm osobom, których znam z Konfederacji, słowa, które mi nie przechodzi przez gardło, mianowicie Marek Jakubiak i Piotrek Marzec, Leroy, znamy się od połowy lat 90. tak muzycznie i dziennikarsko, to powiem szczerze, współczuję im sympatyków, bo powiem szczerze, że tak naprawdę ja wierzę, że to nie są wszyscy sympatycy Konfederacji, natomiast jeżeli osoby, które nienawidzą wszystkiego i wszystkich, traktują osobę z drugiego końca gdzieś tej linii światopoglądowej, czy jakiejkolwiek innej, tak, ktoś się nie zgadza, to jest już moim wrogiem, w sposób do zabicia fizyczny, w każdy możliwy sposób. A jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie bawi, ja mianowicie gdziekolwiek nie pojawiam się w cyberprzestrzeni, podpisuję każdy swój post, imię i nazwisko, nie wstydzę się tego imienia i nazwiska, natomiast 90% rzeczy w sieci to są rzeczy anonimowe i jeżeli pozwolisz, Krzysztof, to tutaj
pozwolę, tylko taką... zapytam się, o co chodzi.
No chodzi o to, że akurat podczas jednego z trzech poranków zamiast słowa konfederacja użyłem dwukrotnie słowo koalicja. To jest to, za co potem posła Marka Jakubiaka przeprosiłem i oczywiście insynuację, że Radio Wnet, jedyne wolne medium w Polsce, jest sterowane, a to przez tych, a to przez tamtych. Ja powiem tym różnym fanom konfederatów jedną rzecz. Kto zaprasza waszych kandydatów gdziekolwiek? Czekam na jasną odpowiedź i klarowną. Natomiast Krzysztof, to nie chodzi o to, że ktoś się obraża, czy się nie obraża. Ja jestem dziennikarzem, tak jak ty, więc my tak naprawdę tym się nie obrażamy. Natomiast uważam, że problem jest w tym, że Polacy, mimo że my mówimy, apelujemy, nie szanują siebie i traktują kogoś z drugiej strony tych różnych ideologicznych historii jako po prostu przeciwnika, którego fizycznie trzeba zniszczyć, unicestwić. Nie wiem, co z nim zrobić. I to mnie po prostu przeraża, ponieważ w Radiu Wnet nawołujemy do czegoś zupełnie innego. O, tak pokrótce.
O, a drugi temat?
No, a drugi temat to jest taki, że... A mógłbym pewien dźwięk puścić zanim postscriptum do Dublina, czy nie mamy czasu? Bo to jest taki krótki...
Za pięć minut studio Dziki Zachód. Mamy 4 minuty.
No to w takim układzie postscriptum z Bogdanem Ferencem zrobimy inną tazą, a teraz taki oto cytat. Rozmowa, którą przeprowadziłem z profesorem Normanem Davisem prawie 9 lat temu i zapytałem go o Polaków i Polsce, jak postrzega tego ducha Polaków, i to jest takie postscriptum do twojej rozmowy z Dominiką Figurską-Chorosińską i tych moich spostrzeżeń. Profesor Norman Davis.
Gdyby odrzucić z jednej strony nasze stachowskie sny o potędze, mitomaństwo, a z drugiej strony, odcinając to, dorzucić element refleksji i wstecznego spojrzenia krytycznego, być może coś ze sobą potrafilibyśmy zrobić.
Nigdy chyba nie mówię w kategorii naród polski myśli tak, czy my mamy taki cech. Nie wierzę, że są, że istnieje charakter narodowy. To jest jeden z mitów. 40 milionów ludzi, jest ogromna różnorodność myślenia. Nie wiem, skąd to jest. Dużo Polaków myśli w tych kategoriach, bardzo często. Jaki my mamy charakter narodowy?
W pana jak między wschodem i zachodem jest dużo jak gdyby takich punktów stycznych, gdzie Polacy mogą utożsamiać się z Irlandczykami. Pan stwierdził, że Polacy irlandyzują, a Irlandczycy polacyzują.
Wszystko jest są skróty myślenia. Można napisać esej, że historia irlandzka jest kompletnie inna od Polski, że trwa, nie wiem, 3 albo 4 tysiące lat i to polski milenium jest kropka w oceanie. Albo można napisać, jakby, że oni są bardzo blisko sobie, trochę zależy od okresu. Każdy naród, każda wspólnota ma różne wspólne zaświadczenie, experiences, nie? Jednostki w tej wspólnocie reagują na te elementy różnie. Na przykład w historii Polski nowoczesnej jest cały szereg powstań. To nie znaczy, że każdy Polak jest powstańcem. Są różne postawy do powstania, od wrogości do tradycji powstańczej. Cała endecja była przecież krytyczna wobec tego. Do ludzi trochę obojętnych. Wczoraj rozmawiałem z kimś, starszym panem, był w Warszawie, czasie powstania. Powiedział, że nasza rodzina ani za, ani przeciw, przeżyliśmy. I sposób myślenia kolektywnie jest nie bardzo owocny, moim zdaniem.
Wspomniał pan o powstaniach. Kiedyś powiedział pan takie słowa, że nadejdzie czas.
No i tutaj mógłbym jeszcze kontynuować, natomiast brakuje czasu. To jest takie postscriptum a propos tej naszej kolektywności, bo jeżeli będziemy patrzeć tak samo, absolutnie tak samo, to wydarzy się drugi rok 1984, a to nie o to chodzi. Więc raz jeszcze z tym przesłaniem, Krzysztofie, dziękując za udział w Popołudniu Wnet, rodaczki i rodacy, słuchaczki i słuchacze, szanujmy się, różnijmy się, ale bądźmy tym jednym gniazdem idącym w tym samym kierunku, myśląc o następnych pokoleniach. Dziękuję, Krzysztof.
Wszystkiego dobrego, Tomaszu. Tomasz Wybranowski, studio Dublin, Popołudnie Wnet, na zegarze godzina 16:59.